Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS, który zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. Poseł z ramienia partii Nationals z Bathurst, Paul Toole, został nowym wicepremierem Nowej Południowej Walii. Talibowie spotkali się z władzami Wielkiej Brytanii. Rozpoczął się nieformalny szczyt Unii Europejskiej w Słowenii. W Warszawie rozpoczął się kongres 590. A oto szczegóły doniesień. Paul Toole został wybrany na przywódcę partii Nationals Nowej Południowej Walii oraz wicepremiera stanu. Poseł z Bathurst zastąpi na tym stanowisku Johna Barilaro po tym, jak on i była premier Nowej Południowej Walii Gladys Berejiklian zrezygnowali ze swoich stanowisk. Paul Toole wygrał 15-3 z minister Water Minister Melindą Pavey, która miała nadzieję zostać pierwszą kobietą przywódcą partii. Brownie Taylor będzie teraz zastępcą lidera partii Nationals. Wcześniej Dominic Perrottet stanął na czele najliczniej zamieszkałego stanu Australii, stając się nowym premierem Nowej Południowej Walii po rezygnacji Gladys Berejiklian. Perrottet, 39-letni ojciec sześciorga dzieci, obiecał zostać premierem rodzin, obiecując jak najszybszy powrót uczniów do szkół. Max Pickman, prokurator generalny Nowej Południowej Walii, powiedział, że nowy premier Dominic Perrottet będzie rozważał szereg czynników w odniesieniu do wyjścia stanu z restrykcji związanych z pandemią koronawirusa. Jak podkreślił, rządowi stanowemu nie dyktują biurokraci służby zdrowia. Cóż, spodziewamy się osiągnąć 70% kamień milowy w ciągu kilku dni, a to oznacza, że pierwszy etap luzowania restrykcji nastąpi w poniedziałek 11 października. Będziemy nadal słuchać porad opieki zdrowia i porad ekonomistów. Niektórzy myślą, że dyktują nam biurokraci opieki zdrowia, ale tak nie jest. Musimy rozważyć miejsca pracy, zdrowie psychiczne ludzi, wpływ na edukację, wpływ na biznes. Wszystko jest to brane pod uwagę, ale w ostatecznym rozrachunku naszym zadaniem jest dbanie o mieszkańców Nowej Południowej Walii, powiedział Mark Speakman. W Nowej Południowej Walii odnotowano minionej doby 594 nowe przypadki COVID-19 i 10 zgonów. W Wiktorii odnotowano 1420 nowych przypadków COVID-19 i 11 kolejnych zgonów. Co najmniej 4 studentów z północnego i zachodniego Melbourne, którzy wczoraj przystąpili do egzaminu GAT w stanie Wiktoria, otrzymało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Związki zawodowe sektora budowniczego, leśnictwa, sektora morskiego, górniczego i energetycznego podały, że dziesiątki przypadków COVID-19 są teraz powiązane z protestem budowlańców w Melbourne i zapowiedziały, że wydalą członków, którzy brali udział w proteście. W Queensland nie zarejestrowano żadnych nowych przypadków COVID-19, jednak szef opieki zdrowia dr Janet Young ostrzegła, że nie oznacza to, że mieszkańcy nie są zagrożeni. Jak powiedziała, nie minie dużo czasu, zanim wariant Delta ponownie trafi do Queensland. Zachęciła mieszkańców stanu do szczepienia się. Policja południowej Australii prowadzi dochodzenie w sprawie pożaru samochodu w Mount Gambier minionej nocy. Jak podają władze, wydaje się to być atakiem na kobietę, u której na początku tego tygodnia wykryto COVID-19. Pożar, który ugasiła straż pożarna, zniszczył samochód i spowodował uszkodzenia powierzchni domu. Nikogo nie było w domu, a kobieta, która jest właścicielką samochodu, znajduje się obecnie wraz z dziećmi w hotelu w Adelaide. Mount Gambier został objęty surowymi ograniczeniami po wykryciu infekcji COVID-19. Polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 684 nowych zakażeniach koronawirusem. W Polsce nie odnotowano minionej doby żadnego zgonu z powodu COVID-19. Jak zapewnił polski minister zdrowia Adam Niedzielski, decyzja o ewentualnych obostrzeniach nie zapadnie przed końcem października. Chiny po raz pierwszy od 3 tygodni nie zanotowały żadnego nowego przypadku koronawirusa. Kolejne kraje wprowadzają tymczasem 3. dodatkową dawkę szczepionki. Nowe badania dowodzą bowiem, że skuteczność niektórych preparatów spada w pół roku po ich podaniu. Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd 4 811 000 osób, a łączna liczba zakażeń to 235 milionów. Takie dane podają naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii. Afgańscy przywódcy talibów spotkali się z władzami Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od przejęcia władzy. Talibowie spotkali się z Simonem Gassem, wysokim przedstawicielem brytyjskiego premiera do spraw transformacji afgańskiej, oraz Martinem Longdenem, charge d'affaires brytyjskiej misji w Afganistanie w Doha. Urzędnicy brytyjscy napisali na Twitterze, że odbyły się istotne dyskusje obejmujące szeroki zakres tematów, jednak nie udało im się oficjalnie uznać rządu talibów. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że Rosja będzie dążyć do redukcji emisji gazów cieplarnianych w ciągu najbliższych 30 lat w szybszym tempie niż Unia Europejska. Jednak krytycy postrzegają takie cele jako mało ambitne, ponieważ emisje ze spalania paliw kopalnianych, których Rosja jest jednym z największych eksporterów, znacznie przyczyniają się do ocieplenia klimatycznego. Władimir Putin dodał, że Rosja pozostaje zaangażowana w zobowiązania międzynarodowe przed 26. konferencją klimatyczną ONZ. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken rozpoczął 3-dniową wizytę w Paryżu i spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Rozmowa dotyczyła niedawnego kryzysu dyplomatycznego między Stanami Zjednoczonymi i Francją dotyczącego sprzedaży łodzi podwodnych Australii. Wcześniej Antony Blinken spotkał się z szefem francuskiej dyplomacji Jean-Yvesem Le Drianem. Francuskie media piszą o chłodnym przywitaniu amerykańskiego polityka przez francuskiego ministra spraw zagranicznych. We wrześniu Jean-Yves Le Drian nazwał ciosem w plecy i zdradą działania administracji Joe Bidena, w wyniku których Francja straciła kontrakt z Australią na dostawę łodzi podwodnych o wartości ponad 40 miliardów euro. Sprawa wywołała najgorszy kryzys dyplomatyczny między tymi krajami od wielu lat, a Paryż wycofał na kilka dni swojego ambasadora z Waszyngtonu. Na zamku Bordeaux, niedaleko słowańskiego miasta Krani, rozpoczął się nieformalny szczyt z udziałem unijnych przywódców. Wśród omawianych tematów są relacje z Chinami, Stanami Zjednoczonymi i Australią, a także sytuacja w Afganistanie. Liderzy 27 krajów mają również rozmawiać o rosnących cenach energii, co potwierdziła dzisiaj przewodnicząca Komisji Europejskiej.
Ursula von der Leyen powiedziała, że na dzisiejszej kolacji, a także na szczycie pod koniec miesiąca w Brukseli, unijni przywódcy mają omówić propozycje działań w związku z rosnącymi cenami energii. Będziemy rozmawiać o magazynowaniu gazu i rezerwie strategicznej. Gospodarki na świecie rosną i rośnie też popyt, ale dostawy nie są odpowiednio większe. Jesteśmy wdzięczni, że Norwegia zwiększa produkcję, ale tak nie dzieje się w Rosji. A Polska chce, by komisja zajęła się manipulacjami rynkowymi Gazpromu, który obniża dostawy gazu do Europy, windując ceny surowca. W związku z rosnącymi cenami gazu Komisja Europejska ma zaproponować także m.in. wspólne zakupy tego surowca. To powrót do pomysłu sprzed lat. Jednak nie były wtedy tym zainteresowane kraje Europy Zachodniej, które miały dobre relacje z Moskwą i za rosyjski gaz płaciły mniej. Beata Płomecka, Bruksela.
Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel mówił, że Europa potrzebuje być bardziej niezależna w zakresie obrony. Jesteśmy całkowicie zaangażowani w podejście wielostronne i jesteśmy przekonani, że potrzebujemy silnych partnerów, silnych sojuszników. I dlatego uważamy na przykład NATO za kamień węgielny naszego bezpieczeństwa. Jednocześnie rozumiemy, że ważne jest, aby zobaczyć, jak możemy działać w sposób autonomiczny, zgodnie z naszymi partnerstwami, zgodnie z naszymi sojuszami. Były analityk Facebooka powiedział amerykańskim pracodawcom, że gigant mediów społecznościowych musi zostać uregulowany w trybie pilnym. Była pracownica Facebooka, Frances Haugen, zeznała przed Senacką Podkomisją do Spraw Handlu i Ochrony Konsumentów, mówiąc, że wierzy, iż Facebook przyczynia się do powstawania podziałów społecznych i szkodzić dzieciom. Dodała, że firma nie miała na celu stworzenia szkodliwej platformy, jednak uważa, że twórca i dyrektor generalny Mark Zuckerberg jest świadomy bieżących problemów Facebooka. W Warszawie pod hasłem Nowe możliwości rozpoczął się Kongres 519. Szósta edycja tego dwudniowego wydarzenia to kilkadziesiąt debat z udziałem przedstawicieli rządu, biznesu, nauki i polityki poświęconych głównie tematom gospodarczym. W tym roku szczególne miejsce zajmuje współpraca polsko-austriacka.
W wystąpieniu otwierającym Kongres 590 minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówił, że pandemia zweryfikowała wiele gospodarek, organizacji i firm. Ten czas dotknął także i naszą gospodarkę, ale nie na tyle mocno, by jej stabilność się zachwiała, zapewniał wicepremier.
Polska gospodarka przeszła okres pandemii stosunkowo suchą stopą. Jeśli porównamy się z innymi krajami, to widać, że ta skala recesji w Polsce była stosunkowo niska.
W tym roku kongres kładzie akcent na współpracę polsko-austriacką, szczególnie w zakresie digitalizacji i zielonych technologii. Z jednej strony chodzi oczywiście o postęp w ochronie klimatu i w redukcji emisji CO2, ale z drugiej chodzi też o utrzymywanie miejsc pracy. Zaznaczyła Margarete Schrambeck, austriacka minister cyfryzacji i biznesu. Karol Darmoros.
Samorządowcy z Polski i Czech apelują do rządów obu państw o jak najszybszy powrót do negocjacji w sprawie kopalni Turów. Ubiegłotygodniowe rozmowy zakończyły się fiaskiem. Kwestią sporną jest czas trwania bilateralnej umowy oraz możliwość jej wypowiedzenia.
Do apelu w sprawie jak najszybszego powrotu do rozmów przyłączyło się 10 polskich i czeskich samorządowców. Są wśród nich marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, hetman kraju libereckiego Martin Puta, władze Bogatyni z Gorzelca oraz miejscowości po czeskiej stronie granicy. Samorządowcy opublikowali w internecie wspólne nagranie. Hetman Martin Puta mówi w nim o rozczarowaniu spowodowanym zerwaniem rozmów. Dla nas, żyjących na wspólnej granicy, to ogromne rozczarowanie. Nasze kraje sąsiadują ze sobą i muszą być w stanie dojść do porozumienia. Konieczność powrotu do rozmów podkreśla w nagraniu także burmistrz Bogatyni Wojciech Dobrołowicz.
Chcemy mieć pewność zatrudnienia, dostaw ciepła i wody. Wzajemny szacunek i porozumienie, to właśnie na tym nam zależy. Wróćmy do stołu negocjacyjnego.
Polsko-czeskie negocjacje w sprawie Turowa rozpoczęły się w połowie czerwca. Eksperci, przedstawiciele ministerstw, samorządów oraz kierownictwo kopalni spotkali się dotąd 17 razy. Wojciech Stoba, Praga.
Doniesienia walutowe. W dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 73 centy amerykańskie. W porównaniu do złotego warty jest 2 złote i 89 groszy. Pogoda na jutro, czyli na czwartek, dla australijskich stolic stanowych. W Perth częściowe zachmurzenie, temperatura maksymalna 21 stopni. W Adelaide również częściowe zachmurzenie 17. W Melbourne przelotne opady deszczu 16. W Hobart deszcze 14 stopni. W Canberrze częściowe zachmurzenie 19. W Sydney wietrznie 29. W Brisbane częściowe zachmurzenie 27 stopni. W Cairns częściowe zachmurzenie 32, a w Darwin w większości słonecznie, temperatura maksymalna 34 stopnie Celsjusza. Na podstawie doniesień newsroomu SBS, a także informacyjnej agencji radiowej, dziennik opracowała i czytała Dorota Banasiak.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.